Wielka noc, cudowny poranek. Zakładam, że każdy z nas lubi otrzymywać, słyszeć jakieś dobre wiadomości. Tym bardziej, że w ostatnich czasach tych dobrych wiadomości, panie, jak na lekarstwo. Mamy początek kwietnia. Gdybyśmy pomyśleli i przenieśli się do kwietnia 2020, nikt nie przypuszczał, że takie zamieszanie, jakie ciągle trwa, będzie miało miejsce, co się będzie działo. Raz, że wtedy jeszcze mało co wiedzieliśmy i panika była większa, później troszkę zluzowania latem i później na jesieni znowu. Im więcej dociera do nas niefajnych wiadomości, tym bardziej głodni jesteśmy tych dobrych. A tych dobrych jest jak na lekarstwo, dlatego że mass media lubią nas karmić właśnie złymi wiadomościami, sensacjami, tragediami, rzeczami, które właśnie może z jednej strony mogłyby nas lekko zbudować, bo że innym jest gorzej niż nam, ale z drugiej strony my potrzebujemy dobrych wiadomości. Zauważyliście pewnie, że w momencie, kiedy COVID szaleje na całym świecie, to na drugi plan zeszła wojna na wschodzie Ukrainy, a tam ciągle trwa wojna, każdego dnia giną ludzie. Słyszeliście o tym ostatnio w wiadomościach? Katastrofy, akty terrorystyczne czasami się pojawią, ale generalnie teraz na fali jest COVID i tragedia z tym związana, a przecież jest o wiele więcej innych tragedii wokół nas. Zdrowia, nie tylko związanego z COVID-em, tragedii rodzinnych, zawodowych, finansowych. Ludzie przeżywają różne tragedie, niektórzy wybiórczo, niektórzy wszystkie razem, naraz, tak jak Job w Starym Testamencie. I im więcej takich rzeczy dzieje się wokół nas, tym bardziej byśmy chcieli, żeby przyszły do nas jakieś dobre wiadomości. Ale w takim właśnie okresie złych wiadomości, takiego przytłoczenia, to moglibyśmy się trochę utożsamić z apostołami zaraz po tym, jak Pan Jezus został zamordowany i pochowany do grobu. Bo jeszcze chwilę, kilka dni wcześniej płynęli na fali powodzenia, zachwytu nad ich mistrzem, no może Mesjaszem nawet. Bo to, że Piotr kiedyś powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, to nie od siebie powiedział, tylko Bóg mu to dał, a oni nie do końca jeszcze mieli to rozgryzione. Właśnie co wjechali do Jerozolimy w tak zwaną Niedzielę Palmową, witały ich tłumy ludzi, najprawdopodobniej nie mieszkańcy Jerozolimy, ale pielgrzymi, którzy przyjechali na Paschę. I oni przynieśli ze sobą cały ten zachwyt i poruszenie, że takie rzeczy, jakie dzieją się przez ręce Jezusa z Nazaretu, to Panie, nikt nie widział od lat. I gdy wydawało się, że już teraz będzie władza, Sanhedryn się ukłoni, arcykapłani się ukłonią i oni razem ze swoim mistrzem będą może ministrami w Jerozolimie, za chwilę pogonią Rzymian, za chwilę znowu Izrael będzie większy, wielki, większy może niż za czasów króla Dawida. Nagle pojmali go, skatowali go, zamordowali i tak już 3 dni jest w grobie. I oczywiście, gdybyśmy popatrzyli na różnego rodzaju ekranizacje życia Pana Jezusa i tego momentu, kiedy jest już w grobie, jako że wykracza to poza tekst biblijny, tam nie mamy zbyt wielu informacji poza tym, że uczniowie się bali, bo to było naturalne, że skoro zaatakowali mistrza, no to wytną wszystkich jego popleczników, żeby już była cisza. Ale mamy takie sytuacje, gdzie właśnie chcą uciekać, ktoś tam mówi zostańmy, pooglądajmy. Przez 3 dni uczniowie nie mogli dojść do siebie. Oni już raczej nie wierzyli, że w tym temacie, w temacie Pana Jezusa może spotkać ich jeszcze coś dobrego. I wtedy mamy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwo zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście został jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: dlaczego szukacie żywego wśród umarłych. Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, i to kilka razy, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, musi zostać ukrzyżowany i musi trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Chcę dzisiaj mówić o tym, że prawda o zmartwychwstaniu jest właśnie tą dobrą wiadomością, która daje nadzieję wszystkim wierzącym w każdym aspekcie, na każdej płaszczyźnie naszego życia tu na ziemi, aż staniemy twarzą w twarz przed Panem Jezusem, bo moglibyśmy potraktować prawdę o zmartwychwstaniu jako taki element, jeden z wiary chrześcijańskiej. Ale prawda jest taka, że bez zmartwychwstania nic nie ma sensu. Prawda o zmartwychwstaniu jest tą dobrą wiadomością. To, że był Wielki Piątek, Wielka Noc i cudowny poranek. Daje nadzieję z przynajmniej trzech takich głównych powodów. Dlatego, że upewnia nas, że poszliśmy za właściwą osobą, upewnia nas, że nasze grzechy są naprawdę przebaczone i upewnia nas, że nasza nadzieja wychodzi poza grób. Pozwólcie, że krótko rozwinę te trzy punkty. Po pierwsze, zmartwychwstanie Pana Jezusa upewnia nas, że poszliśmy za właściwą osobą. Jeśli byłaby tylko Wielka Noc, a nie byłoby cudownego poranka, to Pan Jezus byłby dla nas kimś podobnym do Teudasa. Pamiętacie, kim był Teudas? No właśnie o to chodzi. Teudas podawał się za Mesjasza i pociągnął za sobą około 400 ludzi do krótkotrwałej takiej rewolty w czasach tuż przed Panem Jezusem. Józef Flawiusz, wybitny historyk żydowski, w swoich dziejach Izraela, on żył trochę po Panu Jezusie, napisał o Teudasie tak. Pewien zwodziciel imieniem Teudas nakłonił ogromną rzeszę ludzi, aby zabrawszy swoje mienie, poszli za nim nad rzekę Jordan. Podawał się za proroka i twierdził, że na jego rozkaz rozdzielą się wody i rzeki i będą mogli wygodnie przejść na drugą stronę, coś, co miało miejsce w Starym Testamencie, i przy wejściu Izraela do ziemi obiecanej i chwilę przed tym, jak Eliasz został porwany z ziemi, później Elizeusz zrobił to samo wracając. Wielu ludzi dało się zwieść jego słowom, lecz Fadus nie pozwolił im zbierać owoców swojego szaleństwa i nasłał na nich oddział jeźdźców, którzy uderzywszy znienacka, wielu pozabijali, a znaczną liczbę pojmali żywcem. W ich ręce dostał się także sam Teudas, któremu ścięli głowę i zanieśli ją do Jerozolimy. Ale nie mówi o tym tylko Józef Flawiusz, mówią o tym również dzieje apostolskie. W 5 rozdziale, gdy faryzeusze rozmawiają między sobą, się arcykapłani z uczonymi w piśmie, mówią, niedawno powstał Teudas, podawał się za kogoś wielkiego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Flawiusz mówił, wielka grupa ludzi, ci mówią już bardziej precyzyjnie około 400 ludzi, lecz gdy został usunięty, a wiemy, po prostu ścięli mu głowę i tą głowę przynieśli do Jerozolimy, wszyscy ilu ich za nim poszło, rozproszyli się i zniknęli. Oczywiście poza tymi, którzy zostali pojmani, też zabici. I świat szybko zapomniał o Teudasie, został pewną nauką, lekcją historyczną. I nic dziwnego, bo wielu takich ludzi było w historii. Porwali rzesze ludzi i albo sami doprowadzili do samobójstwa, albo zostali zabici. I chwilę później, jak uschnięta trawa, wiatr powiał i już śladu nie było. Gdy umarł Pan Jezus, mogło się wszystkim wydawać, że stanie się tak samo. Że spełni się to przysłowie Starego Testamentu, zabraknie pasterza albo uderzą w pasterza, to owce się rozproszą. Zapowiadała to przecież ucieczka najbliższych uczniów Pana Jezusa zaraz po jego aresztowaniu. Dobrze pamiętamy zapowiedzi Piotra. Panie, ja jestem gotowy do więzienia z Tobą pójść, jestem gotowy życie za Ciebie oddać. A później trzy razy, i to przed kim? Nie przed Sanhedrynem, nie przed Piłatem, przed prostymi ludźmi. Zarzekał się, nie znam go, zaklinał się, nigdy go nie spotkałem. Ale o dziwo, jak wiemy, tak się nie stało. Jego uczniowie nie rozmyli się w powietrzu, co więcej, szybko powrócili i to z większą jeszcze odwagą i siłą niż kiedykolwiek. Co sprawiło to różnicę? Co takiego się stało? Jak to było możliwe? Jedynym wytłumaczeniem jest zmartwychwstanie. Bo zmartwychwstanie to nie jest religijny mit. To nie jest wymysł człowieka, żeby wzbudzać w innych pozytywne myślenie i uczucia. Zmartwychwstanie Pana Jezusa sprawia, że rzeczy najważniejsze stają się pewne. Także nie musimy zakładać, nie musimy zgadywać. Nie musimy mieć myślenia takiego życzeniowego odnośnie najważniejszych spraw w życiu. Bo niektóre rzeczy w życiu są zbyt ważne, zbyt cenne, żeby nie być ich pewnymi. Z życia codziennego, jeśli ktoś mieszka w bloku i wsiada do windy, to chce mieć pewność, że winda na wysokości, powiedzmy, 5., 6. piętra nagle nie zerwie się i nie spadnie w dół. Tam z parteru, gdyby spadła parę metrów, to jeszcze człowiek się poobija. Chcemy mieć pewność, że ta tabliczka, która tam mówi, że tego i tego dnia, danego miesiąca, tego właśnie roku rzeczywiście był przegląd i że oni zrobili ten przegląd. Chcemy mieć pewność, że przeżyjemy, że będziemy zdrowi. Jeśli mielibyśmy zainwestować jakąś większą kwotę pieniędzy, to również chcemy to zrobić, mając pewność, że ktoś nas nie oszuka i następnego dnia okaże się, że pieniądze zostały okradzione. Przecież hazardzistami nie jesteśmy. Tym bardziej chcemy, nie powinniśmy ryzykować w sprawach związanych ze sferą duchową. Ponieważ tutaj można stracić wszystko i na zawsze. Dlatego nie chcemy nie być pewnymi, że poszliśmy za niewłaściwą osobą. I tą dobrą wiadomością, którą niesie ze sobą zmartwychwstanie Pana Jezusa, jest to, że nie musimy żyć w niepewności, bo On zmartwychwstał. Zmartwychwstał i w ten sposób potwierdził, że jest tym, za kogo się podawał. Są różne światopoglądy na świecie, są różne religie. Byli i są różni założyciele religii, ale tylko jeden grób jest pusty, naszego Pana i Zbawiciela. Bo słuchajcie, myśląc tak naprawdę racjonalnie, my nic nie zyskalibyśmy, nic byśmy nie zyskali, gdybyśmy trzymali się mitu, fałszu albo nieprawdy. Możemy trzymać się, możemy sobie wyobrazić, że jakąś wspaniałą przyszłość i żyć nadzieją, że to się spełni. Ale jeśli to jest kłamstwo, jeśli to jest nieprawda, jeśli to jest mit, to my nic nie zyskujemy. Poza może w tym momencie jakimiś miłymi emocjami. Ale jeśli to nie jest prawda, to ona w końcu wyjdzie na jaw. Gdy życie staje się trudne, gdy życie staje się bolesne, gdy życie staje się beznadziejne, jedyną stabilnością, jaką możemy znaleźć, jest właśnie prawda, gdziekolwiek ona się znajduje i jakakolwiek ona jest. Nie ma znaczenia, czy nam się podoba, czy nie. To prawda daje stabilność. Mit, fałsz, kłamstwo może być słodkie, może być miłe, ale nigdzie nie prowadzi. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest faktem historycznym, weryfikowalnym i jako takie jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Ze wszystkich systemów wierzeń to właśnie chrześcijaństwo jest tym, które upiera się, że jego prawdy muszą być oparte na historycznym istnieniu osoby o imieniem Jezus, a ponadto, że naprawdę mówił i zrobił to, co mamy o nim zapisane w Piśmie Świętym. Jeśli cokolwiek z tego, co mamy zapisane w Piśmie Świętym o Panu Jezusie, nie jest prawdą, to nic nie jest prawdą. I co dalej? Jeśli Pan Jezus nie umarł fizycznie i historycznie. A potem nie zmartwychwstał, fizycznie w ciele. Takim ciele, które chodziło, mówiło, jadło, miało relacje, kontakt z innymi ludźmi, to wtedy możemy za apostołem Pawłem z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału powiedzieć, jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wiara wasza. Trwacie jeszcze w swoich grzechach. Także i ci, którzy zasnęli, umarli w Chrystusie, są zgubieni. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy bardziej niż wszyscy ludzie godni pożałowania. Bardziej niż wszyscy ludzie. To już naprawdę lepiej gonić za pieniądzem, gonić za przyjemnością, wyciskać to życie jak cytrynkę, bo skoro dojdzie do tego dnia, kiedy zamkniemy oczy, to jest wszystko. To jesteśmy bardziej pożałowania godni niż wszyscy inni ludzie na świecie. Ale jak apostoł Paweł pisze dalej, tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych, jako pierwszy z tych, którzy umarli. Zmartwychwstanie Pana Jezusa upewnia nas, że poszliśmy za właściwą osobą. Różne religie, różne poglądy, trendy filozoficzne. Pojawiają się ludzie, którzy bardzo mądrze przekazują rozmaite koncepcje. Jak słuchasz tego człowieka, sobie myślisz, no, to ma sens. I za czymś idziesz, bo każdy człowiek za czymś idzie. Nie ma ludzi, którzy za niczym nie idą. Każdy wybiera jakiś wzorzec postępowania, wartości moralnych. Każdy ma jakiś światopogląd. Każdy ma jakiś pomysł i cel swojego życia. Może poza dziećmi, może poza nastolatkami, którzy w głowie mają kocioł, a nie cokolwiek sensownego. Ale każdy rozsądny, myślący człowiek układa sobie coś w życiu. Myśli, dlaczego tak postępuje, tak nie postępuje. Dlaczego chce być wierny żonie, a dlaczego wierność? Widziałem nagłówek, ostatnio nie czytałem artykułu, ale że w Chile generalnie ludzie mają dwie rodziny. Faceci mają dwie rodziny. Jedną z żoną, a drugą z kochanką. I równolegle żyją tymi dwiema. Może jest deficyt facetów, ale nie czytałem artykułu. Ale trzeba mieć pewien zestaw wartości, no bo każdy ma, żeby postępować jakoś w życiu. Za czymś idziemy. I jeśli poszedłeś za Chrystusem, to poszedłeś za właściwą osobą. On jest odwiecznym Bożym Synem. Przyszedł na ten świat. Umarł i zmartwychwstał. Dla naszego zmartwychwstania. To po pierwsze. Po drugie, zmartwychwstanie Pana Jezusa upewnia nas, że nasze grzechy są naprawdę przebaczone. Apostoł Paweł w tym 15 rozdziale listu do Koryntian, który jest taką chyba najspójniejszą prezentacją Ewangelii, bo nigdzie indziej nie mamy aż tak długiego fragmentu, gdzie apostoł Paweł lub inny apostoł w listach Nowego Testamentu przekazywałby Ewangelię. W tym 17 wersecie mówi, jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara, trwacie jeszcze w swoich grzechach. Więc zmartwychwstanie Pana Jezusa udowodniło to, kim On jest, ale udowodniło również, co dla nas zrobił. Dlatego mówimy, że ofiara Chrystusa na krzyżu jest w pełni wystarczająca. Nie jest tylko dobra, nie jest potrzebna, nie jest elementem naszego zbawienia. Ona jest w pełni wystarczająca za winę każdego z nas. A Jego zmartwychwstanie jest dowodem, że Ojciec w pełni zaakceptował Jego śmierć jako zapłatę za nasze grzechy. Więc nasze grzechy są całkowicie przebaczone. Te, które popełniliśmy, te, które przydarza nam się popełniać, te, które niestety przydarzy nam się jeszcze popełnić, za wszystkie grzechy Chrystus umarł na krzyżu. Nie musimy żyć w niepewności, co czeka nas po śmierci. A znamy uczucie niepewności. Ponieważ Pan Bóg doświadcza nas w życiu różnymi rzeczami, znamy to poczucie niepewności i oczywiście ta niepewność, jeśli dotyczy czegoś naprawdę poważnego, potrafi nawet boleć. Jeśli dotyczy drobnostki, I takie memy się pojawiają ostatnio, gdzie ojciec mówi do małego dziecka: słuchaj, rzeczywiście trudne czasy na nas przyszły, matka nas opuściła, słuchaj, jakoś damy sobie radę. A dziecko mówi: tato, tato, przecież mama poszła tylko do sklepu po zakupy. Ale ta niepewność. Ale jest niepewność, która potrafi boleć. Wyobraźmy sobie, że rodzi się dziecko i pierwsze wyniki wskazują, że coś jest nie tak. Te wyniki wskazują, że być może mózg był niedotleniony tego dziecka. I jest niepewność. Najbliższe dni, najbliższe tygodnie, może miesiące, niepewności, co będzie z ukochanym dziedziusiem. A przecież nic nie jesteś w stanie zrobić. Niepewność związana z chorobą nowotworową, inną. Życie na tykającej bombie. Niepewność w relacjach w rodzinie. Niepewność, która potrafi boleć. A jeśli w takiej niepewności mielibyśmy przeżyć całe nasze życie, nie wiedząc, co nas czeka po śmierci, czy czeka nas wieczność z Bogiem, czy wieczne potępienie, bo nie mogę być pewny. A zobaczcie, że spore skrzydło chrześcijaństwa mówi o niepewności zbawienia. Możesz stary całe życie się starać, ale jak na ostatniej prostej powinien ci się noga, sorry. Staniesz po śmierci i będzie wielka waga dobrych uczynków, złych uczynków. No ciekawe, kto będzie miał więcej dobrych uczynków. W jakiej mentalności w ogóle ludzkiej ktoś mógłby przypuszczać, że może wygenerować więcej dobrych uczynków, niż generujemy złych. Jakżeż strasznie byłoby docierać do końca swojego życia i nie wiedzieć, co będzie dalej. Ale zmartwychwstanie Pana Jezusa sprawia, że nie musimy żyć w niepewności, czy aby kara za nasze grzechy jednak nie spadnie na nas. Owszem, mamy świadomość naszej niedoskonałości. Mamy świadomość tego, co przydarzy nam się czasami zrobić. A jednak pomimo tego możemy żyć w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju z świętym Bogiem. Skąd się bierze to poczucie pokoju i bezpieczeństwa? Ponieważ Chrystus zmartwychwstał. I kto jest w Chrystusie, Rzymian 8:1, nad nim już nie ma potępienia. Zatem zmartwychwstanie Pana Jezusa upewnia nas, po pierwsze, że poszliśmy za właściwą osobą. Po drugie, że nasze grzechy są całkowicie przebaczone. I po trzecie, zmartwychwstanie Pana Jezusa upewnia nas, że nasza nadzieja wychodzi poza grób. Wiara czy zaufanie, którym obdarzył nas Bóg, jest czynnikiem całkowicie zmieniającym nasze doczesne życie. Zmienia nasze wartości, nasze priorytety, nasze marzenia, wpływa na nasze cele, na realizację naszych powołań, funkcji, pracy, całego spektrum, kim jesteśmy. Jeśli mamy tą zbawczą wiarę, to ona zmienia i przekształca całe nasze życie. Czasami wojujący ateiści zarzucają osobom wierzącym, że wiara jest dla ludzi słabych. Takich, którzy potrzebują Boga, bo inaczej sami by sobie w życiu nie dali rady. Przerabialiśmy już, że religia to opium dla narodów. Takie ogłupienie daje poczucie, ale to jest wszystko kłamstwo, ale ci głupi, tępi, słabi ludzie tego potrzebują. Ale ateiści mogą mówić sobie, co chcą. Oczywiście tacy wojujący. I mogą sami siebie przekonywać i krzyczeć głośno, żeby się przekonać w swoich poglądach. Ale z każdym rokiem życia zbliżają się do nieuniknionego. Do końca swojego życia. Do tej pory nie prowadziłem jeszcze ani jednego pogrzebu osoby wierzącej. Nie liczyłem, ile pogrzebów prowadziłem. Wszystkie pogrzeby to były takie, że ktoś mnie poprosił spoza kościoła. Co poczytuję sobie za wielki przywilej i radość, że nikogo z naszego zboru nie musiałem chować. Ale byłem ostatnio na pogrzebie osoby wierzącej, babci Oli Żółtko, obecnie Reding. Z tego samego miasta, z Górnego Śląska pochodzili i pochodzimy, bo wierzymy, że ona dalej żyje w wieczności. I miałem taką refleksję, że ja nigdy stojąc nad trumną na pogrzebie czy urną nie mogłem powiedzieć z nadzieją do zobaczenia. Pomyślcie, jako że no, większość z nas miało tą nieprzyjemność być na pogrzebie kogoś bliskiego, niewierzącego, że w tych słowach coś się bezpowrotnie skończyło. Już nigdy nie będzie tak, jak było. To jest smutne i przykre dla każdego. Nawet jeśli osoba była wierząca, bo już nigdy razem nie usiądziemy do stołu, już nigdy razem nie porozmawiamy, już nigdy nie będzie, nie powspominamy tego, co było. Ale jeśli mamy świadomość, że ta osoba umarła niepojednana z Bogiem, to poszła na wieczne potępienie. I jakkolwiek ateiści mogą wyśmiewać się, a wy wierzący jesteście słabi, dlatego potrzebujecie Boga, my to sami budujemy, jesteśmy kowalami swojego losu, to raz, że to jest tylko częściowo prawda, bo nawet jeśli ktoś ma umysł błyskotliwy, dzisiaj zarabia miliony, to jest Boża łaska. Dlaczego? Bo równie dobrze mógł się urodzić 200 lat temu w chłopskiej rodzinie pańszczyźnianej i mógłby mieć błyskotliwy umysł, dokładnie te same geny i od rana do nocy kopałby w ziemi, zbierał za krową i koniem to, co oni wydalą, młócił i tak przeżyłby całe swoje życie i byłby kowalem swojego losu tak samo. I może umarł w wieku 40 lat. Ale co z tego, że ktoś jest kowalem swojego losu i zdobywa góry, skoro nieuniknione nadchodzi? Bo albo coś tam jest, albo nie ma nic. Albo jest życie, albo jest wieczność, albo to życie, które jest tu i teraz, to jest wszystko. Ale jeśli tam coś jest i ateista może zaklinać się, nie, na pewno tam nie ma niczego, to dobrze wie, że nie wie. A jeśli tam jest Bóg, to tragedia. Śmierć, która jest konsekwencją grzechu, jest dla człowieka straszną konfrontacją z światem niematerialnym. A jeśli jest wieczność, to jakimi prawami się rządzi? Apostoł Paweł mówi: jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara, nadal ciążą na was grzechy. Jeśli Chrystus jest nadzieją tylko w tym życiu, 19 werset, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania dla tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Jest wieczność i zmartwychwstały Pan Jezus, jak czytamy, jest pierwszym zwiastunem życia po śmierci. Tak jak przez Adama i Ewę grzech szedł na świat, tak przez Jezusa Chrystusa nadejdzie nasze zmartwychwstanie. To może jeszcze jedna ilustracja. Załóżmy tak hipotetycznie, że mam poważne uczulenie na jad pszczoły, osy, szerszenia, tych żądlących. Ale mam tak duże uczulenie alergiczne, że po uczuleniu zaczynam się dusić i zaczyna siadać moje krążenie. I to jeśli urządli mnie w rękę albo w nogę. Jeśli by mnie pszczoła, osa urządliła gdzieś w szyję, blisko tutaj, już nie daj Boże, gdybym coś jadł słodkiego, wpadła i urządliła w środku, po prostu umieram. Okej? Okay? Ale jest szczepionka i zostałem zaszczepiony. Jest w ogóle szczepionka? Ale jest szczepionka i zostałem zaszczepiony i już nie mam tej alergicznej reakcji. Okay? Szczęśliwy jestem. To powiedzcie mi, czy urządlenie osy czy szerszenia nie będzie mnie bolało? Oczywiście, że będzie. czy jak usłyszę ten charakterystyczny dźwięk lecącego owada, a im niższy dźwięk, tym większy owad. Czy nie zadrży serce, pamiętając jak to było, jak zacząłem puchnąć, zaczęło boleć, zacząłem się dusić? Oczywiście, że lęk się pojawi. Ale czy urządzenie będzie śmiertelne? Nie. Dzięki Bogu nie. Tak właśnie zmartwychwstanie Pana Jezusa upewnia nas, że nadzieja wychodzi poza grób. W dalszej części tego rozdziału, w 55 wersecie, apostoł Paweł cytuje Ozeasza, mówi: gdzie jest o śmierci twój triumf? Gdzie jest o śmierci twe żądło? Czy to znaczy, bo Chrystus zmartwychwstał i nasza nadzieja wykracza poza grób, że śmierć nie będzie dla nas bolesna? Ależ może być bolesna. Może być potwornie bolesna. Czy myśl o końcu życia tu na ziemi nie przyniesie jakiegoś smutku, poczucia straty? Zwłaszcza jeśli Bóg da nam jeszcze łaskę łoża śmierci, a nie że szybko odejdziemy. Chociaż być może błogosławieństwem jest dla ludzi niewierzących, gdzie mogą jeszcze kilka tygodni czy miesięcy przed swoją śmiercią nieuniknioną mieć czas na refleksję. A jeśli coś tam jest? Ale żyjemy w świecie, gdzie jest ból, gdzie jest cierpienie, gdzie śmierć bardzo często jest związana z cierpieniem i smutkiem i tym poczuciem, że pewne rzeczy już się skończą i nigdy ich nie będzie. Jakkolwiek cudowna jest wieczność, to smutek może być, że się rozstajemy, że już pewne rzeczy nie zobaczymy, pewnych ludzi nie zobaczymy, pewnych wydarzeń nie zobaczymy. Ale czy możemy myśleć o tym, co czeka nas po śmierci, z poczuciem bezpieczeństwa i pokoju w sercu? Ależ absolutnie tak. Co więcej, wszystko, co jest najpiękniejsze, jest ciągle przed nami. Jeśli jesteś w stanie pomyśleć o najcudowniejszym dniu, wydarzeniach swojego życia, to jest nic w porównaniu z tym, co czeka nas po drugiej stronie. A największym szczęściem i największym spełnieniem będzie to, że będziemy mogli naszego Zbawcę zobaczyć twarzą w twarz. Gdy Pan Jezus powróci, to odnowi ten świat. Bo było stworzenie, był upadek, było odkupienie i nadchodzi odnowienie. Jesteśmy między odkupieniem a odnowieniem. I czekamy, aż będziemy, jak zmartwychwstały Pan Jezus. I oczywiście, że w życiu spotykają nas przykre rzeczy. Oczywiście, że nie wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli, żeby się układało. Nawet wtedy, kiedy wychodzą nam rzeczy, wiemy, że mogłyby wyjść nam jeszcze lepiej. Ten element totalnej deprawacji polega na tym, że w każdej dziedzinie naszego życia wiemy, że mogłoby być lepiej. Że my moglibyśmy, wiemy o tym, być lepszymi. Lepszymi synami, córkami, mężami, żonami, ojcami, matkami, sąsiadami, pracownikami. W każdej dziedzinie życia wiemy i nasze serce wyrywa się do tego, żeby to, co jest skażone grzechem, żeby to przeminęło. I żeby nareszcie wszystko stało się nowe. Tak jak zaczęło się, o czym czytamy w 2 Koryntian 5,18. Ale nasza radość, pomimo tego, że rzeczy są nie takie, jakbyśmy chcieli, żeby były, nasza radość jest lub może być niezachwiana, ponieważ obiecał nam to Ten, który powstał z martwych i ma w ręku klucze życia i śmierci. Ale pytanie jest takie, czy umiemy oddać Bogu nasze troski i to wszystko, co nas załamuje? Czy umiemy? Czy umiemy odpocząć w Bożej łasce? W Bożej łasce, bo po wielkiej nocy nadszedł cudowny poranek. Czy trzymamy to w naszej sferze intelektu i wiemy, że tak mówi Biblia, wiemy, że to jest prawda, ale nie umiemy tym żyć. Gdy jest trwoga, przychodzimy do Pana Boga, rzucamy to wszystko, wylewamy to serce przed Bogiem, ale czy potrafimy wstać z pokojem w sercu, z nadzieją w sercu, z ufnością, skoro powierzyłem to Bogu, ja nie muszę się troskać. troska nie musi przygniatać mnie. Bo jeśli przygniata mnie, to czy ja naprawdę to powierzyłem Bogu? Czy ja naprawdę wylałem to przed Nim? Czy naprawdę skorzystałem z tego, co Pan Jezus powiedział, żeby wszyscy, którzy są utrapieni, obciążeni, zniechęceni, przyszli i złożyli to przed Nim, a On da ukojenie. Czy umiemy oddać? Czy umiemy już dłużej nie żyć dla siebie, lecz żyć dla naszego Pana? W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 15 wersecie czytamy, że On umarł zaś za nas wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Za nami jest tydzień wielkanocny. Z jednej strony tydzień rekordowych zachorowań na COVID-a, obostrzeń, smutnej rzeczywistości, rygorów i tak dalej. Z drugiej strony tydzień radości, pokoju, spojrzenia z przeszłości do przyszłości. Tydzień szczególny, żeby odświeżyć sobie w sercu i w życiu to, że Pan Jezus umarł w nasze miejsce. Że On naprawdę wziął na siebie nasze grzechy, a nam dał Jego sprawiedliwość. Że teraz żyjemy dla Niego i umieramy dla Niego. Aby żyć dla Niego na wieki. Świętujemy to dzisiaj, świętujemy to jutro, świętujemy to szczególnie każdej niedzieli, jako Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Świętujemy to wspólnie jako Kościół, świętujemy to jako rodzina, jako małżeństwo, świętujemy to indywidualnie. Świętujemy Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Ponieważ to nie jest element, to nie jest dodatek do naszej wiary chrześcijańskiej. To jest filar naszej wiary. Bo gdyby była tylko Wielka Noc, a nie było cudownego poranka, to bylibyśmy zgubieni. A Pan Jezus w sumie dużo by się nie różnił od Teudasa. Ale pytanie jest takie, czy nauczyliśmy się przenosić tą prawdę zmartwychwstałego Chrystusa, przenosić tą Ewangelię łaski do naszego codziennego życia? Czy potrafimy odpocząć w Panu Jezusie? Ktoś powiedział, no tak, ale problemy nie znikną. Tak, problemy nie znikną. Nie znikną. Ale czy się będziesz zamartwiał, zadręczał, popadał w załamanie, to też nie znikną. A właśnie w Chrystusie mamy pokój. W Chrystusie mamy bezpieczeństwo. W Chrystusie mamy radość. Bo On zmartwychwstał. I jeśli poszliśmy za Nim, to poszliśmy za właściwą osobą. Jeśli poszliśmy za Nim, to nasze grzechy są przebaczone i jesteśmy pojednani z Bogiem. Jeśli poszliśmy za Nim, to nasza nadzieja jest nie tylko tu na ziemi. Ona wykracza poza grób. Więc mamy możliwość patrzeć na nasze życie, na to, z czym się każdego dnia musimy zmagać. Z perspektywą wieczności. Z perspektywą jeszcze 40 lat, 50 lat, 60 lat. Okej, jak ktoś ma 20 parę, sobie myśli 60 lat. Pyknie jak nic. A wieczność nigdy się nie skończy. A wszystko, co najpiękniejsze, jest przed nami. A póki co, mamy żyć już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. I kończąc i moje kazanie, i tą część nabożeństwa, będziemy świętować. Świętować Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, dzięki temu, że mamy nowych członków zboże, którzy przynieśli ciasto i owoce. I w sumie tylko przykro, że z powodu covidowych restrykcji w tak wąskim gronie, ale jestem przekonany, że wszyscy z Was, którzy nas oglądacie teraz online, w domu macie ciasto i owoce, i kawę, i herbatę, więc chociaż tak wirtualnie, ale przyłączcie się do nas, a my do Was, żeby świętować Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Amen. To pochylmy jeszcze głowy na chwilę. Boże kochany, dziękujemy Ci za Twojego Syna, który pokochał nas i wydał samego siebie za nas. i to nasze obecne życie. Panie, chcemy, żeby było życiem wiary, zaufania Jezusowi Chrystusowi. Bo nasz stary człowiek, ten, który szedł na wieczne potępienie, i jego już nie ma. Bo on został przybity do krzyża wraz z Chrystusem. Chrystus wziął go na siebie i poniósł jego karę, jego potępienie i piekło. I my już nie chcemy żyć dla siebie, myśląc o sobie, dla mnie, moje, mną, ja, ale chcemy żyć dla tego, który umarł za nas i zmartwychwstał, dla Jezusa Chrystusa. I Boże, proszę Cię i o mnie, i o moją rodzinę, tych, którzy tutaj są na sali, którzy nas oglądają. Panie, ucz nas każdego dnia jeszcze bardziej ufać Tobie. Ucz nas, jak tą Ewangelię łaski, to, że w Tobie mamy wszystko i nie musimy na nic zasłużyć, na nic zapracować. Że Ty nie działasz jak Unia Europejska, my przynosimy 30%, a Ty dajesz 70%. Ty dajesz 100% zawsze we wszystkim. Nam niegodnym. Że my naprawdę możemy złożyć troski. To, co nas smuci, to, co nas doprowadza do łez, to, co zatruwa nam życie i myśli, możemy złożyć u stóp Pana Jezusa. I możemy wstać z pokojem w sercu i z nadzieją. Bo Jezus Chrystus zwyciężył. I On jest naszym zmartwychwstaniem. Boże, pomóż nam świętować Twojego Syna i odświeżać to przesłanie w naszych sercach każdego dnia. Aż do tego dnia, kiedy już nie będziemy musieli odświeżać. Kiedy to, co złe, kiedy zaburzenia, kiedy grzeszność, kiedy ograniczenia nasze intelektualne i duchowe, to wszystko przeminie. Kiedy odnowisz nas całkowicie, kiedy dopełni się nasze odkupienie, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz. O, niech ten dzień przyjdzie jak najszybciej. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.